Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Spory stosik dzisiaj, ale są w tym stosiku aż dwie serie, czyli to, co nasi słuchacze i czytelnicy lubią najbardziej. Zaczniemy jednak od książki, która ma przed kilkoma dniami miała swoją premierę, której bohaterem jest pewien niezwyczajny kot, a którą napisał i narysował bardzo lubiany przez was autor, którego do tej pory znaliście chyba przede wszystkim jednak jako autora ilustracji. Piotr Rychel już za chwilę będzie gościem Alfabetu, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Wiedziałam naszego gościa, Piotr Rychel, tym razem nie tylko zilustrował, ale i napisał książkę. I na początek chciałabym oddać głos jemu. Nie będziecie tego mogli zobaczyć, ale mogę wam powiedzieć, że to jest ścieżka dźwiękowa z krótkiego filmiku zapowiadającego najnowszą książkę. Posłuchajmy.
Kot w jednym bucie, chociaż chwilowo bez butów, ma artystyczną duszę. Gra, śpiewa, czasami rysuje. Panie i panowie, przed wami niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju kot w jednym bucie.
Choćbyś imieniem swoim się szczycił, w sekundzie jednej umknie ci z głowy. Gdy się przyczepi tobie do życi nieokrzesany pies podwórkowy.
Naszym gościem w Alfabecie jest Piotr Rychel, autor książki Kot w jednym bucie, która ukazała się właśnie w wydawnictwie Bajka. I pan Piotr na pewno wszystkich bardzo zaskoczył, bo do tej pory przede wszystkim jest znanym małym czytelnikom jako ilustrator. Dzień dobry, panie Piotrze. Chyba się nie mylę, prawda?
Tak, dzień dobry państwu. Tak właśnie było. Do tej pory.
Czyli,
to znaczy rysowałem głównie.
Czyli to jest pana debiut jako literata, autora tekstu?
No tak. No, późny tak dość.
Przed chwilą posłuchaliśmy też, usłyszeliśmy przez moment pana głos, a potem piosenkę, która powstała specjalnie dla tej książki. Piosenkę, którą śpiewa bohater tej książki, czyli ten kot w jednym bucie. Bardzo, bardzo fajny utwór. Aż szkoda, że taki krótki.
No to tylko refren jest właściwie, ale cała piosenka składa się tylko z tego refrenu niestety. No ja nie mam takiej łatwości pisania takich utworów literackich wierszowanych, więc to było wszystko chyba, na co było mnie stać.
Dobrze, to rozszyfrujmy teraz, kto jest bohaterem tej książki. Kot w jednym bucie. No to jest taki, teraz szukam rzeczowników, które miałyby go określić, a które by dobrze oddały jego charakter. Łobuz, trochę chuligan, trochę taki, my mamy takie piękne słowo polskie, powsinoga, taki włóczyki, taki, który dla siebie nie znajduje nigdzie miejsca. Co jeszcze pan by dodał do tego, co ja teraz powiedziałam?
Ja bym chyba ujął tego chuligana. Chuligan to mi się kojarzy raczej z kimś, kto celowo wyrządza jakieś szkody albo komuś krzywdę robi. Ja myślę, że ten kocur takiej cechy nie miał. To znaczy, on na pewno nie był takim milusińskim kotkiem, jaki można sobie wyobrazić. Natomiast jego takie zachowania, które takie wydają nam się może niezbyt poprawne, to one wynikają z takiego troszkę braku osadzenia, mi się wydaje, że on, ja tak troszkę może mówię to w taki sposób zbyt złożony, chyba mam takie tendencje, żeby tak trochę komplikować wszystko, ale no w każdym razie nie wydaje mi się, że bardzo mi zależało, żeby nie pokazać takiej postaci jak takiej albo czarnej, albo białej. I to jest też coś takiego, co mam wrażenie nie mieści się w definicji baśni, bo z tego co wiem, to baśń prawie każda zaczyna się najpierw od określenia, że to było dawno i daleko, prawda? A później, że był sobie ktoś taki, na przykład bogaty i uczciwy, albo biedny i uczciwy, albo jakiś taki. Natomiast ja tutaj od początku nie definiuję tego kota, staram się mu jakby przyglądać.
No i też no, nie bardzo wiemy ani gdzie to się dzieje, ani kiedy to się dzieje. W związku z tym no, to jest taka opowieść ponadczasowa. Okej, no więc chuligana skreślamy, ale ma on taką kocią cechę, którą przypisuje się nawet tym kotom mieszkającym z kimś, że chodzi własnymi drogami. I ten kot w jednym bucie naprawdę chodzi własnymi drogami.
No tak. Jest do tego zmuszony u niego. Taki trochę jest, wydaje mi się, że na początku ten kot jest, trudno mu określić siebie, nazwać. On na początku nie ma imienia wcale. Nawet nie wie, czy ma to imię. I porusza się w takim dość jakby niewielkim świecie swoim własnym. A potem jest zmuszony z tego świata wyjść, zbierać nowe doświadczenia, można je nazwać przygodami, nie wiem, po to, żeby na koniec, żeby zrozumiał, żeby to imię zdobył, żeby zrozumiał, kim jest. Znaczy, nie wiem, czy on rozumie na końcu wszystko, ale na pewno rozumie więcej niż na początku.
No nie mówmy, absolutnie nie mówmy, jak to się kończy, ale możemy powiedzieć, jak to się zaczyna, że oprócz tego kota na samym początku poznajemy też ludzi, dwoje ludzi takich, powiedzmy, niemłodych, którzy są szczęśliwi, ale dosyć samotni i to, czego im brakuje, to brakuje im dziecka. No i mamy tego kota i od samego początku wiemy, że to nie jest przypadek, że autor ich tak przedstawia, że te drogi zaraz się zejdą i się schodzą. No i możemy też chyba powiedzieć, że to właśnie wtedy kot dostaje imię i to, że jego życie zaczyna się zupełnie zmieniać.
Tak. Właściwie jego życie to się zmieniło w momencie, kiedy on wpadł do jakiejś tam dziury w drzewie czy gdzieś i wtedy się zaczyna jakby taka już zupełnie nierealna opowieść. To znaczy, bo sam pomysł kota, który żyje wśród ludzi, chodzi po ulicach, rozmawia z nimi i tak dalej, no on już jest jakby taki, widać, że to nie jest taka rzeczywistość prawdziwa, chociaż gdyby to nie był kot, tylko chłopiec, to wtedy byłoby wszystko bardzo takie prawdopodobne. Natomiast to, że to jest kot, to jest trochę nierzeczywiste. Ale kiedy wpada już gdzieś tam, przechodzi w taki świat baśniowy trochę, spotyka tam baśniowe postaci i tak dalej, no to to jest jakby taka zasadnicza chyba część tej opowieści, tak mi się wydaje. A tych dwoje ludzi, to jest po prostu... on musiał po prostu się z kimś związać jakoś, pokochać ich, oni go pokochali, żeby miał dokąd wracać, prawda? I szuka tej drogi do ludzi, którzy go kochają. No tak jakoś się chciał. Ja nie tak się boję mówić, dlatego że mam wrażenie, że jak zaczynam mówić, to ja zdradzam.
No właśnie, właśnie, też chciałam panu od razu tutaj kropkę postawić, no. Tak. Jeżeli mogę powiedzieć o jakimś niedosycie przy tej książce, aha, to muszę to powiedzieć. To dla mnie jest za mało ilustracji. Ja bym jeszcze więcej tych ilustracji widziała. One są tak poruszające wyobraźnię, tak piękne, że wręcz filmowe. No i tak, pomyślałam sobie, to jest materiał na taki, na taki film animowany, narysowany cały przez pana. No albo jeszcze może właśnie więcej ilustracji mogłoby się znaleźć w tej książce. Stąd zabrałam się za oglądanie też filmików, bo jest ich kilka, powstało ich kilka, gdzie pan tego kota uruchamia i możemy go poznać w akcji. No ale jest to też taka pełnokrwista, długa, bardzo zawierająca bardzo wiele, pan to nazwał przygodami, no chyba tak, przygód jednak tego głównego bohatera. I teraz się zastanawiam, czy do czytania samodzielnego, czy może nawet bardziej chyba do czytania na głos rodzinnego. Tak sobie to wyobraziłam.
Tak, wydaje mi się, że to jednak... To znaczy, jeżeli to zależy od tego, jaki młody czytelnik weźmie w rękę tę książkę, prawda? Jeżeli to będzie bardzo młody, w znaczeniu takim, na przykład nauczanie początkowe jeszcze do trzeciej klasy, to wydaje mi się, że to z rodzicami jednak lepiej byłoby, bo ja mam świadomość, że w którymś momencie dopiero dzieci zaczynają rozumieć na przykład idiomy, wiedzieć, co to znaczy smalić do kogoś cholewki czy coś. Mniejsze dzieci chyba będą potrzebowały troszkę takiego... To nie są takie rzeczy ważne, na przykład jak mówię o tym smaleniu cholewek do kogoś. Tam, że jeżeli młodszy czytelnik tego nie zrozumie, to nic się nie stanie. Dla całej opowieści to nie ma większego znaczenia. Myślę, że... ten przekaz taki baśniowy, że on dotrze mimo wszystko. Ale dorośli, jak wydaje mi się, pomogliby tutaj troszkę, bo też dorosły inne rzeczy jakby z tej książki. Mam wrażenie też dla siebie.
A no właśnie i kończąc naszą rozmowę, musimy to powiedzieć, że ta książka zdecydowanie ma takie właśnie dwa poziomy. I jeden to jest ten poziom dla dzieci, a drugi to jest ten poziom dla dorosłych. I teraz ja bardzo chciałabym zaapelować do dorosłych, żeby tę książkę razem z dziećmi czytali i poszukali dla siebie tutaj też niezwykle ciekawych, niezwykle mądrych przekazów, które dziecku pewnie jeszcze jest za trudno zrozumieć, ale właśnie dla dorosłych jest to bardzo ważna i mądra opowieść o inności, o samotności, o ucieczce, o szukaniu dla siebie drogi. Jeszcze by na pewno pan coś dodał.
No, pani tak pięknie podsumowała, że mi to trudno coś dodać. Ciebie, no ja mam nadzieję, że ta książka nie będzie tak odczytywana jako taka historia tylko z atrakcyjnymi przygodami, tylko że jednak jakaś prawda taka o kondycji ludzkiej, pomimo tego, że to jest kot, to dotrze i do dzieci, które może to intuicyjnie bardziej wyłapią, i do dorosłych, którzy już trochę życie znają, to też będą potrafili to odczytać.
Kot w jednym bucie napisał i zilustrował Piotr Rychel. Wydało wydawnictwo Bajka. Mam tę książkę dzisiaj dla słuchaczy, zaraz powiem, jak ją zdobyć. A tymczasem bardzo dziękujemy za spotkanie, za rozmowę, za pana opowieść, za tę książkę i za te filmiki, które też polecam słuchaczom Alfabetu do wyszukania w sieci. Nie jest to trudne, wystarczy wklepać po prostu tytuł książki i już pokazują się te zabawne scenki. Na pewno polubicie też tak samo jak ja tego kota w jednym bucie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.
Zapowiedziałam, że będę mieć książkę dla słuchaczy. No i jest książka. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kot. No i pod koniec programu będę losować. Gdybym miała powiedzieć wiek czytelników, no to tak jak powiedział autor, chyba nie mniej niż 7-8, a ta górna granica to jest nieokreślona. Każdy w tej książce znajdzie coś dla siebie. Kot w jednym bucie. alfabet@radiokraków.pl.
Cały ty.
Książka, o której mówiliśmy dzisiaj na początku alfabetu, przeznaczona jest dla dzieci już takich czytających, dzieci 7+. No więc pomyślałam sobie, że muszę mieć też coś dzisiaj dla młodszych. I ta seria, o której teraz powiem dwa słowa, od dłuższego czasu leżała na moim biurku i czekała właśnie na taką okazję. To są książeczki niewielkiego formatu, które ukazują się w Finlandii i bohaterem tej serii jest myszonek, czyli się domyślamy, malutka myszka. Myszka, która jest takim trochę nieposłusznym dzieckiem i w każdym z tych tomików mamy jakąś bardzo domową, sympatyczną, uśmiechniętą historyjkę, która na pewno znana jest małym słuchaczom tych książek. Mówię słuchaczom, bo raczej te dzieci, które, do których te książeczki są skierowane, jeszcze same nie czytają. I mam dzisiaj 3 tomiki dla malutkich dzieci. Myszonek pomaga w domu, myszonek chce po swojemu, myszonek pod namiotem. Szczególnie ten drugi tom myślę, że jest bardzo dobrze znany rodzicom małych dzieci, kiedy słyszymy ciągle ja sam albo ja sama. To właśnie jest w tym tomiku, myszonek chce po swojemu. Scenka po scence, łącznie z wkładaniem ubrania, czy też drodze do przedszkola, która się wydłuża. No i wszystkich innych sytuacji, kiedy na przykład w sklepie też myszonek chce wszystko po swojemu i w domu potem również. Rika Jenti, tłumaczenie z języka fińskiego Iwona Kiuru, wydawnictwo Frajda i 3 tomiki dla słuchaczy alfabetu. Adres alfabet@radiokraków.pl i w tytule proszę pisać albo namiot, albo dom, albo po swojemu. Myszonek, tak ma główny bohater na imię. No to czekam teraz na maile w sprawie tej serii dla malutkich, no najczęściej dla przedszkolaków po prostu. A teraz w alfabecie czas na kolejną serię. I to jest taka seria ulubiona przez czytelników w wieku szkolnym. Tytuł tej serii Szkoła Magicznych Zwierząt. Autorką jest niemiecka pisarka Margit Auer, którą spotkałam w zeszłym roku, dokładnie o tej porze w jesieni, w czasie festiwalu w Bonn i przekonałam się, jak wielką popularnością cieszy się w swojej ojczyźnie. Na jej spotkania przychodzą setki młodych ludzi, ustawiają się w olbrzymich, długich kolejkach po autografy, uwielbiają dzieci te książki, a mamy też już i filmy oparte na tych książkach. Może najpierw posłuchajmy rozmowy z Margit Auer, której opowiada o tym pomyśle na tę serię, a potem powiem, dlaczego właśnie dziś. Przypominam jeszcze raz ten wywiad. Margit Auer.
Du sprichst die zwei verschiedenen Ebenen an, die in jedem Buch sind. Das eine, die Action-Ebene, das Abenteuer.
Kiedy zabieram się za pisanie kolejnego tomu Szkoły Magicznych Zwierząt, myślę zawsze o nowej przygodzie, którą mają przeżywać moi bohaterowie. To znaczy, że ważna jest zarówno historia, jak i stworzone przeze mnie postaci. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Dziecko, które będzie tę książkę czytać. To najbardziej leży mi na sercu. Potrzebne są emocje, dużo fantazji, akcja, ale moim zadaniem jest takie ułożenie wszystkiego, żeby książka trafiła w gust dziecka. To oznacza, że pisarz tworzący dla dzieci musi je znać, rozumieć, no i oczywiście lubić. Ja uwielbiam spotkania z czytelnikami, wędruję od szkoły do szkoły i nie tylko sama opowiadam i czytam, ale też nasłuchuję historii, jakie moi czytelnicy mają mi do opowiedzenia. Podziwiam dzieci za ich optymizm, fantazję i siłę. Nie wiem natomiast, czy chciałabym teraz znowu być dzieckiem. Nie jestem pewna. Natomiast bardzo ważne było dla mnie to, że zostałam mamą i mogłam z moimi dziećmi patrzeć na świat z ich perspektywy. W Niemczech bardzo pilnujemy tego, żeby dzieci czytały. To niezwykle ważne. W każdym mieście i miasteczku działają wspaniałe, nowoczesne biblioteki. Przeprowadzamy w nich różne akcje, dorośli czytają dzieciom, autorzy spotykają się z czytelnikami. Dla nieco starszych dzieci, które nie chcą czytać, ukazuje się w Niemczech sporo opowieści graficznych i komiksów na dobrym poziomie. Ale moim zdaniem to ciągle mało. Z ostatnich badań wynika, że 20% niemieckich dzieci opuszcza szkołę podstawową bez umiejętności płynnego czytania. To bardzo niepokojące dane. No i jesteśmy też w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o nagrywanie audiobooków. Te ratują sytuację każdej rodziny w czasie długiej, nudnej podróży.
Und man Zeit totschlagen muss, dann die tollen Hörbücher einlegen. Ich habe noch so viele Ideen und ich fange jetzt.
Czy jestem zmęczona szkołą magicznych zwierząt? Absolutnie nie. Właśnie skończyłam pisać 14 tom, a mam jeszcze tyle pomysłów. I na dodatek ciągle dorastają nowi czytelnicy. To jest najlepsze w pisaniu dla dzieci. Wielka, wielka radość i ani śladu nudy.
To była Margit Auer, niemiecka pisarka, autorka serii, bardzo popularnej serii, która ma wspólny tytuł Szkoła Magicznych Zwierząt. Powiedziała przed chwilą, że pracuje nad 14 tomem. Z tego co wiem, to ten 14 tom już jest gotowy, ale nie w Polsce, tylko w Niemczech, bo my teraz dostajemy tom numer 10. To jest tom 10. Opowiadający o szkole, która kryje niezwykłą tajemnicę. Każdy może tutaj być właścicielem magicznego zwierzaka, ale te magiczne zwierzęta trafiają tylko do tych, którzy naprawdę ich potrzebują, naprawdę szukają bratniej duszy i naprawdę potrafią się tymi zwierzętami zajmować. Ta szkoła, w tej szkole bardzo dużo się dzieje, więc w każdym tomie pojawiają się nie tylko nowe magiczne zwierzęta, ale też nowe osoby, nowe wyzwania, nowe przygody, nowe przyjaźnie, nowe rozterki i smutki również w magicznej szkole się przytrafiają. No i dlaczego my dzisiaj o tej magicznej szkole mówimy? No bo właśnie się ukazał 10 tom, który nosi tytuł Strzał w dziesiątkę. Te książki na język polski przekładane są przez Agatę Janiszewską. Wychodzą w Polsce w wydawnictwie Debit. Ilustracje do tych książek rysuje Nina Dulek. I ja dzisiaj mam Strzał w dziesiątkę dla tych czytelników, którzy już tę serię znają i bardzo, bardzo czekają na ten 10 tom. I bardzo proszę takich właśnie czytelników, żeby teraz do mnie pisali, bo trochę niedobrze jest zaczynać od 10 tomu. Tak mi się wydaje, bo jednak tam się wcześniej bardzo wiele rzeczy wydarzyło. To proszę pisać Szkoła Magicznych Zwierząt Strzał w dziesiątkę w temacie, a adres alfabet@radiokraków.pl. Ale mam też coś dla tych, którzy w ogóle tej serii jeszcze nie znają. Od wydawnictwa Debit mam pierwszy tom, który po prostu nosi tytuł Szkoła Magicznych Zwierząt. I w tej sprawie też można pisać alfabet@radiokraków.pl, a w tytule wystarczy tylko napisać Szkoła. No to jest chyba dobra propozycja. Dla wytrawnych znawców tematu proszę pisać Strzał w dziesiątkę, a dla tych, dla których to dopiero będzie pierwszy kontakt z tą serią, proszę pisać w temacie Szkoła. To wszystko na ten temat, a za chwilę będzie coś do słuchania. Książkę, której teraz będziemy fragmentu słuchać z audiobooka, już znają słuchacze Alfabetu, którzy nie opuścili nas w czasie wakacji, bo to bardzo wakacyjny temat. W czasie wakacji podróżowaliśmy po całym świecie i pojechaliśmy również w daleką bardzo podróż z autorem Łukaszem Wierzbickim i jego książką zatytułowaną Co hrabia porabia? Listy spod góry Kościuszki. Teraz dostajemy tę książkę w wersji audio. Jako słuchowisko bardzo dobrze się tego słucha, a narratorem w tej książce jest Jacek Kawalec. Posłuchajmy.
Hulanie na wulkanie. Wyspy Sandwich, Oahu, 29 września 1838 roku.
Adyno, ukochana.
Otrzymałem twój list, pisany w Obiezierzu w grudniu zeszłego roku.
Na wyspach Sandwich, na końcu świata. Nigdy radość ani niespodzianka nie były silniejsze. Dopytujesz, co porabiam. W podróży takiej jak moja nie ma czasu na nudę. Dziś tańczyłem ze starą babcią na kipiącej lawą górze, choć zapewniam cię, że nie taki miałem plan, gdy wybierałem się o poranku na wulkan Kilauea. Z plecakiem pełnym przyrządów wspiąłem się na szczyt. Ujrzałem 6 kraterów wypełnionych bulgocącą lawą. Wznosiła się i opadała, niczym gotujące się w garnku mleko. Zmierzyłem wysokość i szerokość wulkanu. Stałem na cienkiej, czarnej skorupie i drżałem z obawy, czy nie zapadnie się pod moim ciężarem. Taka przygoda skończyłaby się kąpielą w potoku o temperaturze 1000 stopni, może więcej. Postanowiłem zbadać temperaturę pary wodnej wydobywającej się ze skalnych szczelin. Do długiej tyczki przymocowałem termometr, schyliłem się...
Aloha! Co ty wyczyniasz, synku?
Odezwał się ktoś charkotliwie za moimi plecami.
Staruszka, o twarzy pomarszczonej jak suszona śliwka, przyglądała mi się z zaciekawieniem. Była odziana w suknię z liści i naszyjnik z orchidei. Trzymała na ręce kwiatów.
Badam wulkan, odpowiedziałem. Para wodna ma 156 stopni Celsjusza, dodałem, wskazując strzelające w górę gejzery.
To oddech Pele,
odparła kobicina i rzuciła barwny bukiet w gorącą otchłań. Spłonął w sekundę.
Kwiaty byś przyniósł i jej ofiarował. Kości dziadka albo prosie, a nie jakieś kijaszki podtykał.
Mruknęła. Pele? Kim jest Pele? Spytałem.
Bogini Pele. Mieszka we wnętrzu Kilauea. Lejące się po zboczach płonące strumienie to jej łzy. Te nitki to włosy rozwiane na wietrze.
Wskazała rozżarzone smugi wzlatujące wraz z gorącym powietrzem.
Pele jest tą, która kształtuje świętą ziemię.
Jest w tych opowieściach wiele prawdy, pomyślałem. Wszystkie te wyspy powstały dzięki wulkanom.
To Pele wyśniła wszystko, co widzisz,
kontynuowała babuleńka.
Palmy kołyszące się na wietrze, rozfalowany ocean i ognie wyrzucane z wnętrza góry. A gdy zbudziła się ze snu, nauczyła nas tańca hula.
Hula? Co to?
Pytasz, co to hula? Żartujesz sobie!
Stanęła u mego boku i zakołysała biodrami.
Tyłeczek buja całym ciałem, tak palmy chwieją się na wietrze!
Zawołała z uśmiechem.
Ramiona w prawo! Unoszą się i opadają, niczym fale. Unoszą się i opadają, i w górę.
Krzyknęła.
Tak Pele gniewa się, to właśnie hula.
Hula, powtórzyłem. W kraju, z którego pochodzę, też lubimy sobie czasem pohulać.
To na co czekasz, gamoniu?
Sędziwa Hawajka dała mi kuksańca.
Myk, myk, bujaj tyłeczkiem.
Cóż miałem robić? Zakołysałem ciałem.
I łapki falują!
Wyrzuciłem ramiona w bok i zafalowałem. Ocean szumiał w oddali. Kłębiaste obłoki przesuwały się dostojnie po niebie. Lawa w kraterze unosiła się i opadała. Tańczyliśmy. Wyspy Sandwich nikną w oddali. Fregata Fly pruje szmaragdową powierzchnię. Słona woda bryzga na papier. Może czytając te słowa poczujesz zapach oceanu. Wypatruję kolejnych lądów. U mety czeka tajemniczy kontynent. Terra Australis Incognita. Australia. Napiszę niebawem. A gdy powrócę do Europy, nauczę cię tańczyć hula. Obiecuję. Aloha. P.E.S.
Co hrabia porabia? Listy spod góry Kościuszki. Edmund Strzelecki jest bohaterem książki napisanej przez Łukasza Wierzbickiego. Zarówno książka, jak i audiobook ukazały się nakładem Pogotowia Kazikowego. Poszukajcie w sieci tego audiobooka. Naprawdę warto zanurzyć się w ten świat niesamowitych przygód i podróży głównego bohatera, którego opisał Łukasz Wierzbicki. I to była ostatnia propozycja w alfabecie. Spotkamy się jak zwykle za tydzień w niedzielę, 10 minut po godzinie 9, a dzisiaj życzę wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.